ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Trzeci odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie, witają serdecznie Sławek Agata, Bartłomiej, Bartek Rogacewicz.
Cześć.
Tak, i Damian Pracz.
Siemanko, cześć wszystkim.
To co panowie, jak wam minął tydzień?
Mnie rozwalił hashtag Praczu testuje.
Piękne to było, ale piękne to
bardzo jest. Ładny hashtag.
Bardzo, ale nie, mi się on bardzo podoba. To nie jest tak, że to jest jakieś tam, że złe, tylko naprawdę po prostu fajnie wymyśliłeś.
Czy wiesz, no chciałem mieć swój taki mały odłamek świata na Twitterze, więc stwierdziłem, że czemu nie.
A o tym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, tak naprawdę, co ten Praczu testował, że tak powiem. Natomiast mi się to też kojarzy, chyba Patty ma iPhone'a, czy coś ten deseń.
Tak.
Patrycja Wąsik też jakby wrzuciła na internety taki swój własny mały hashtag. Podoba mi się też określenie mała część własna internetu, bo czemu nie. Okej, panowie, to zacznijmy od tego, co mnie poruszyło w tym tygodniu, a jest to sprzęt, który w końcu dojechał. Przeczytam wam ich opis i no nie będę zgadywał, czy zgadniecie, co to jest, ponieważ wiecie, co to będzie. Fajny dźwięk
pociąg.
Któryś. Kto ma pociąg za oknem? Tak się przyznam.
No ja mieszkam na dworcu, stary, praktycznie.
Spoko, szanuję.
Czekaj.
Lubię takie motywy.
Ja szanuję wytrwałość.
Tak.
Nie, to nie jest jakby, to nie boli, tylko czasami właśnie jak przejedzie to słuchać, ale ja w sumie mnie to uspokaja.
Ale ja
w sumie ja mam samoloty za oknem, nie? Ale dobra.
Mógłbyś sobie na przykład sprawdzać, ja tak sprawdzam właśnie, bo ja mam też samoloty za oknem, sprawdzam sobie, co ląduje często.
A czy ja już po godzinach, wiesz, bo ja Sławek na przykład mam tak, że widzę Emiraty lądują, godzina 12.
A tak,
widzę, ląduje pierwszy Dreamliner, już jest po pierwszej, pierwsze 15, nie?
Tak, zdradźmy naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, że Damian pracuje na lotnisku Okęcie. Dobra,
tak,
ale wracam
dokładnie.
Do sprzętu, który chcę wam przedstawić. 3xB. Bezprzewodowe, błyskawiczne, bajeczne. Wyjmujesz je z etui gotowe do działania z każdym urządzeniem. Wkładasz do uszu i słuchajcie dalej. Wkładasz do uszu i natychmiast łączą się ze źródłem dźwięku. Bla, 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 bla. Tak działają AirPods. Niespotykana kombinacja absolutnej prostoty i wyrafinowanej technologii. Biała magia.
To brzmi trochę jak jakaś sekta.
Ja mieszkam w Sopocie. Stary, ja mieszkam w Sopocie, ja wiem, co to jest biała magia.
No właśnie, tak, zaorany totalnie. Oczywiście mówię o AirPodsach od Apple, słuchawkach za całe 799 zł, tak? Czy się mylę? Nie, dobrze.
Chyba tak.
Tak, 799 zł. Nie, no oczywiście zgrywam się. Czyli $159, nie wiem, jak to się przekłada na siebie, ale tak piszą. Że się ten...
I tutaj jest pytanie może w sumie do słuchaczy, czy one przypadkiem nie miałyby za 199, bo ja już to trzeci raz mówię, w sensie pierwszy raz w nagraniu.
Tak.
I moim zdaniem miały być tańsze, znaczy droższe.
No musiałbyś chyba obejrzeć konferencję Apple po prostu. Tam to nam było wszystko pokazane i miało, wiesz, miało dojechać jakiś czas temu, ale ważne, że dojechało i już teraz można na stronie Apple sobie włożyć do torby. Wiecie, jaki jest czas aktualny oczekiwania na ten sprzęcik?
3 tygodnie, miesiąc?
6 tygodni aktualnie.
Czyli standardowo.
Półtora miesiąca, czyli gdzieś początek lutego?
Tak, nie, zdajcie spokój. A tak swoją drogą, jesteśmy już przy konferencji Apple i w ogóle przy Apple, no to jak tam, Bartku, kupiłeś Mario, czy nie kupiłeś Mario za 45 zł?
W życiu.
Nie, no wiesz, pytam, bo to jest taka wielka pompa,
życiu,
miała być, nie?
Nie, no nie ma takiej opcji w ogóle.
Mario to jednak kultowa gra. W ogóle widziałem dzisiaj, że to do mediów trafiło, tak? I to grubo tak gdzieś jakieś, że z jakieś TVN-y, Biz i tak dalej się przewinął ten tytuł.
Co, że Mario wyszło na iPhone'a, tak?
Tak, naprawdę, seriously.
Stary, a widziałeś newsa na Wyborczej, że PewDiePie zamyka kanał?
Mm-mm.
Ale
no,
to był. Kija trochę poleciał, że tak powiem, bo on zamknął swój drugi kanał, nie ten główny.
Chodzi o, tak, to widziałem. Chodziło ci o tego znany youtuber.
Bo tam tak.
Tam było w środku, nie znałem kolesia, więc jakby dla mnie był to tak zwany człowiek twarzy podobny zupełnie do nikogo. No ale cóż, ale panowie, dajcie mi wrócić do słuchawek, bo generalnie...
No wracaj.
Powiem wam szczerze, sprzęt jak sprzęt. Kupią ci, którzy chcą, ci, co nie chcą, nie kupią, whatever. Ale ciekawi mnie jedna rzecz i jestem pewien, że tak będzie, że ponieważ ten sprzęt miał już na poziomie tym przedsprzedażowym, czyli jeszcze jakby produkcyjnym miał problem z pewnymi swoimi cechami, czyli na przykład rozsynchronizowaniem się dwóch słuchawek, to jestem cholernie ciekawy, czy ten problem tak naprawdę wyeliminowano ilościowo. Bo boję się tego, że rozmawiałem ostatnio z moim kolegą właśnie o tym, że teraz pędzimy strasznie ze sprzętami i czuję, że Apple czuło się teraz pod ścianą, pewnie, żeby to wypuścić jednak. I wypuścili. Obstawiam, że będziemy słuchać o tym, jak one sprawiają problemy i tak dalej, i tak dalej. Tak?
Znaczy, wiesz co, ja powiem ci tak. Ja powiem ci tak, po wtopie ze siódemką, z Note'em 7, to mi się wydaje, że Apple chciało dopieścić do perfekcji te swoje słuchawki, mimo wszystko. Tylko wiesz, na słuchanie też z drugiej strony ludzie strasznie narzekali, że ich nie ma po prostu, że miały być, nie ma ich i się wszystko przedłuża. Więc to taka patowa sytuacja między młotem a kowadłem w sumie, nie? I zobaczymy, no tak, jak to wyjdzie.
I z drugiej strony też jakby najgorsze, co może się stać, to, że jeżeli AirPods zaczną wybuchać,
no,
to Apple będzie jak Samsung, nie będzie gorsze.
I to pomyśl, dwa na raz będą na przykład, będą się synchronizować.
No to się, znaczy, no w ogóle ja nie będę tego nazywał.
Zsynchronizowane wybuchy, Bożeś ty mój. Nie, ja uważam, że pewnie cechy tych słuchawek powodują, że mogą sprawiać jakieś tam problemy. No ale oczywiście nasuwa się pytanie, co się stanie, jeżeli te 4 gramy, czyli bo tyle waży pojedyncza słuchawka, co się stanie, jeżeli się zgubi? Apple znalazło na to rozwiązanie.
No to znaczy, rozwiązanie było od dawna, odkąd w sumie powstało coś takiego jak Stany Zjednoczone. Tak, dlatego, że
on
nazywa się dolary, dokładnie 69. Przypadek nie sądzę.
Tak, tak.
Coś w tym jest.
Tak, będzie można kupić pojedynczą słuchawkę i to pewnie będzie można zarówno prawą, jak i lewą, to nie? A to byłoby śmieszne, jakby któraś była droższa na przykład z jakichś przyczyn.
Albo jakby ktoś kupił na przykład dwie prawe, nie? I dwóch prawych słuchawek.
Kupię dwie prawe, spoko. Tu chyba samo też będzie do kupienia, tego nie doczytałem. Natomiast ten, Bartek, może ty masz wiedzę na ten temat?
Przepraszam, na jaki temat?
No, czy pojedyncze, czy etui będzie można kupić samo?
A to nie, nic mi nie wiadomo na ten temat, ale to, znaczy ja myślę, że to moim zdaniem to ja bym nie dawał możliwości kupienia etui, wiesz?
No, dlaczego nie?
No, bo po co? W sensie takim, że, znaczy no dobra, no możesz sobie kupić zestaw, zrób to sam, tak? Będziesz kupował AirPods w wratach, no nie?
Po jednej na miesiąc.
Po jednej. Ej, słuchaj, no kupiłem sobie. Ej, zgubiłeś AirPods? Nie, kupiłem jeden, bo nie było mnie stać na dwa.
To będzie taki program AirPods Plus.
Tak, tak. AirPods... I tak wiesz, taka słuchawka Bluetooth w sumie trochę może być, nie? Bo jeden AirPods jak słuchawka Bluetooth, no dlaczego nie?
No, w sumie why not? Wiecie, polscy biznesmeni będą.
Tak, tak.
Polscy biznesmeni w Anglii będą nosić jedną słuchawkę, żeby ten, żeby było, wiecie, trochę lans, ale tak nie do końca. I będą się pozwalać fotografować tylko od tej strony, gdzie mają włożoną tą słuchawkę.
O matko.
Kto wie? No zobaczymy, czy ten produkt nie będzie cierpiał na... Moim zdaniem, tak obstawiam, będzie cierpiał na chorobę wieku dziecięcego, ale no przekonamy się.
Jak większość rzeczy ostatnimi czasy, tak w sumie, nie?
No tak, niestety to jest jak z grami komputerowymi. Teraz jest wieczna beta, to znaczy wszystkie... Damian, ty jako, że często grywasz, to pewnie tak, wiesz, tak, że wszystkie gry teraz są wiecznie zabagowane.
GTA 5 do tej pory ma problemy z serwerami na multiplayerze, do tej pory Rockstar nie potrafi ogarnąć serwerów, że to działało normalnie. Przy mojej konfiguracji PC-towej, która jest bardzo, no, że tak powiem, wszystko chodzi mi na Full HD na Ultra bez problemu przy 60 klatkach. I na przykład potrafi mi się mapa wczytywać na GTA po 10-15 minut nawet, nie? Jeżeli jest duże obciążenie serwerów. Także do tej pory na przykład Rockstar ma problemy z serwerami. Do tej pory Battlefield 4 ma problemy z serwerami, więc to...
No i tutaj jest pytanie, panowie, tak naprawdę, czy to się opłaca? Bo jeżeli masz tak, bo to jest tak, że te problemy wynikają z błędów, tak? Błędy się biorą z tego, że jest bardzo szybko, jest bardzo krótki okres wydawniczy.
No tak,
co chwila nowy produkt, co chwila nowa gra i tak dalej, i tak dalej. Ktoś to musi napisać, ktoś to musi zaprojektować i tak dalej. I teraz przez to trzeba powiększyć zespół. I ciekawe, czy zyski z produktów sprawiają, że da się to pokryć?
No, najwyraźniej się da.
No a może być też tak, że jesteśmy po prostu zapędzeni w ślepy róg?
Nie, dlaczego? Ja wiesz co, powiem ci tak, Wiedźmin 3 na początku miał trochę błędów, ale czym dłużej jest na rynku, tym chłopaki poprawiają go bardzo ładnie, naprawdę. I tutaj moim zdaniem wielkie brawa dla CD Projekt Red, że nie, wiesz, nie wypuścił Wiedźmina i go nie olał za przeproszeniem, tak, że cały czas coś poprawia, poprawiają tekstury, poprawiają błędy. No jak grałem ostatnio Wiedźmina po półrocznej przerwie, to widziałem, że w tych momentach, gdzie mi się przycinał, klatkował, nie wiem, jakieś głupie bugi były po prostu, potrafił mi, tej działał już ładnie, więc to zależy też moim zdaniem podejścia filmu po prostu.
Pewnie tak jest. Pewnie jest tak, jak mówisz i tak sobie myślę, że natomiast pewnie generalnie wypuszczanie gier się opłaca, tak? A to, że ona będzie zabugowana, użytkownik wiele zniesie. No, taka jest rzeczywistość. Byleby pójść za swoim ulubionym tytułem. Chyba, że jest niegrywalna totalna. Totalnie no to się robi niestety dym i wtedy jest problem. A propos dymu, panowie, z cyklu jak zrobić sobie dym życiowy, to porozmawiajmy chwilę o Evernote. Bartek, ty mówiłeś, że ciebie to też poruszyło.
Znaczy, bo to jest w ogóle tak, że nie wiem, czy wy wiecie, ale to ta polityka o tym, że Evernote ma dostęp do naszych notatek i jakby notatki pisane w Evernote są pisane przez nas, ale są własnością Evernote'a, nie wyszła w tym tygodniu.
Czyli no z tego, co wiem, to się zmieniła polityka właśnie. Znaczy nie, ważne jest to nie jakby... To, że algorytmy miały dostęp do notatek, to spoko, no bo inaczej nie mogłyby ci podawać na przykład z wyszukiwania jakby powiązanego, ale to, że, bo te, może powiedzmy tylko o co chodzi, że Evernote postanowiło zmienić swoją politykę prywatności w taki sposób, że nawet fizyczni żywi administratorzy, czy też pracownicy Evernote'a będą mieli wybranych przez siebie wyjątkowych, tak jest to jakby opisane, ale jednak wybranych przez siebie sytuacjach możliwość czytania naszych notatek w Evernote'cie. Tylko jeszcze zapytam jedną rzecz. Kto z was korzysta z Evernote'a? Tak?
Ja nie korzystam.
Ja korzystam często.
Ja też korzystam, ja korzystam bardzo często.
Znaczy ja z tego korzystam bardziej jako z takiego, powiem ci szczerze, drugiego Worda, Google Docsa, tak szczerze.
A widzisz, a ja na przykład w ogóle nie używam do pisania, tylko to jest dla mnie miejsce, gdzie zbieram rzeczy, czyli jakby jakieś artykuły i tak dalej na przyszłość. To tutaj są ten. Dobra, czyli jesteśmy z tym powiązani. I tak jak powiedziałeś, Bartek, no oni teraz jakby wprowadzili tą możliwość, w każdym razie tak miało być, że pracownicy Evernote'a będą mogli sobie czytać nasz, to jak to w ogóle brzmi? Nawet jeżeli dożyć się w sytuacjach prawnych, wyjątkowych i tak dalej, to jest w ogóle jakiś absurd. Totalny.
Znaczy, ja mogę powiedzieć od siebie tylko tyle, że ja ogólnie wiem, że wszystko to, co robię w sieci, zostaje w tej sieci i jakby nie będę z tym dyskutował, tak? I nie będę się oszukiwał, że tak nie jest, więc jakby pracując w internecie zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś zawsze może mieć wgląd do tego, co robię.
No ale to nie do końca prawda też, no bo raczej... Bo to by oznaczało, że godzisz się z faktem tego, że na przykład w swoim systemie bankowości internetowej ktoś ma dostęp do twojego hasła.
No ale jak walną zabezpieczenia, to będzie miał.
No ale jak masz, to jest szyfrowanie po to jest, tak? Może sobie walnąć każde zabezpieczenie, jeżeli plik jest zaszyfrowany, to jego odkrycie to nie jest taki hop-siup.
No dobrze.
Oczywiście
no,
ale... ważne jeszcze w jakiś sposób no, zaszyfrowany.
Tak. No tak? Nie będę z tym dyskutował, jasne, masz rację. Tylko, że bardziej chodzi mi o takie tematy, banki to jest jedna sprawa, tak? Ale bardziej mówię o tych wszystkich aplikacjach i tak dalej, no. Jakby się szyfrować każdego Google Docsa, no to nie wiem, czy to by tak fajnie działało. W sensie, wiesz, może on z małą wiedzę, tak?
No, ja wiem na przykładzie telefonów, że telefony bardzo wiele osób ma zaszyfrowane dane, domyślnie, tak? Ma włączone szyfrowanie danych, tak?
W telefonach. Pixel ma, co ciekawe, Pixel ma domyślnie włączone szyfrowanie danych.
No, na przykład, tak? Czy w Galaxy możesz to sobie po prostu włączyć i tyle. To tam trwa chyba godzinę, zanim to wszystko przemieli, zaszyfruje i tyle. To jakby... Ja też się, Bartku, nie łudzę, ale jednak, no też jakby nie możemy godzić się na takie bezczelne, bo dla mnie to jest zwyczajnie bezczelne. Ja płacę za tą usługę, jestem użytkownikiem płacącym za Evernote'a i nie mam ochoty, żeby ktoś mnie grzebał po moich notatkach. Wprawdzie nie trzymam tam nic wyjątkowo ten, ale na przykład trzymam hasła do mniej istotnych usług. Takich, wiecie, no jakby nie, gdzie nie są powiązane z kartami i tak dalej, typu nie wiem, no. Chciałem powiedzieć LastPass, no ale tak nie jest. Jakiś tam mały typu panel w, nie wiem, jakimś tam WordPressie czy coś, który nie ma dla mnie większego znaczenia. Ale trzymam tak faktycznie takie czasami wpisy, nie wiem, jakieś tego typu rzeczy. I generalnie, zresztą nieważne co trzymam, ważne jest to, że nie mam ochoty, żeby ktoś mi grzebał po notatkach i muszę powiedzieć, że Evernote stąpa było bardzo cienkim lodzie po tym, jak zmienili swoją politykę co do darmowych. Wiecie, kojarzycie temat pewnie. Że...
Tak, czytałem.
Tak, że zmienili w ogóle kwestię podejścia do tam kwestia płatnych kont, synchronizacji dla płatnych kont. Ludzie postępują wedle zasady, że jak im coś dacie, to dużo gorzej jak im ktoś zabiera, niż jak im nie da tego od razu. I prawda jest taka, że Evernote zrobiło świetną usługę, którą dla mnie dawali za tanio, zawsze tak uważałem, że Evernote jest za tanie, a później zmienili tą darmową usługę, mocno kastrując i podbijając jakby tą funkcję płatną. To jest bardzo niezdrowa polityka, już zabierać raz dane rzeczy, typu możliwość synchronizacji wielu urządzeń. Ale Evernote też, trzeba powiedzieć, musi zarabiać pieniądz.
I też należy powiedzieć, że Evernote nie jest wyjątkiem.
To znaczy?
Uber.
Co Uber?
No, zmiana polityki cenowej Ubera, która było obniżenie cen na wakacje i zostało do teraz.
No tak, obniżyli cenę, no w sensie, ale to są niezadowoleni kierowcy są, zresztą strajkowali
tak,
teraz.
Tak. Ale też słyszałem, że nie wszyscy podobno, że to się jakaś tam grupka wywiązała na Facebooku.
Tak, nie wszyscy, bo jechałem w tego dnia.
Tak, ale to generalnie ta grupka nie jest jakaś mega licząca. Patrzyłem na tym Facebooku, tam jest 200 osób w tej grupie tylko, więc to w sumie wiesz, na skraju całego kraju to nie jest aż tak dużo, nie?
To też kwestia tego, że chcemy mieć... Jak jedni nie pojechali, to inni zarobili więcej. No troszkę to okrutne, ale taka jest czasami rzeczywistość, tak? Więc tak było wedle... tak trochę było, o. No. Ale generalnie, no, skończmy temat Evernote'a tym, że Evernote na koniec faktycznie postanowiło wycofać się póki co z tych wszystkich swoich pomysłów i na razie zostają z tym. I ja swoich notatek nie usunąłem jeszcze. Widziałem, że sporo ludzi już pousuwało się i to naprawdę tak zobaczyłem coś jak ruch, to trochę jak teraz hejt na Apple za nowe MacBooki. Ja wiem, świetnie się sprzedają i tak dalej, ale to trochę tak wyglądało, że przegięli pałę. O. I po prostu nagle zobaczyłem ludzi, którzy okej, to ja usuwam konto i koniec i jakie są alternatywy. Jakbyście chcieli alternatyw, to oczywiście w poprzednich odcinkach o tym dużo mówiliśmy. Wiadomo, jest OneNote, jest Keep i tak dalej. W sumie to wszystko. Natomiast póki co wycofali się z tego. I dobrze. Niesmak pozostał.
Jak długo.
Tak, niesmak pozostał. No dobra.
Ale dzisiaj, znaczy no. Dzisiaj to nie, ale ten tydzień to jest ogólnie taki tydzień ansobła.
Tak. Podoba mi się to, co mówisz. Ale powiem ci szczerze, bo ten tydzień, bo jeszcze tak powiem tylko, że Google dał to wideo, które co roku, to się kiedyś Zeitgeist nazywało, teraz już się tak nie nazywa, Google dał informację, jakby dał ten filmik mówiący, co w tym roku się działo.
Tak,
ja w ogóle uważam, że to był strasznie smutny filmik i strasznie w ogóle kiepski rok. To był to tak swoją drogą. Możemy za tydzień sobie porozmawiać o tym. Zrobimy sobie wielkie podsumowanie, jak wszyscy. O tym, jaki to był rok w technologii i generalnie oczywiście nie tylko w technologii, to był ciężki rok, a Samsung ze swoim Note'em 7 jest kwintesencją wszystkiego.
Tak, to jest ikona 2016 roku.
Tak. Dobra, przejdźmy panowie do kolejnego wątku. Damian, ty tak, teraz, tak. Proszę bardzo.
Czyli o Play'u trochę, bo Play, jak wiadomo, obniża download w roamingu krajowym. Będzie wynosił teraz 3 megabity na sekundę.
A jaki był? Wiesz, jaki był, czy nie?
Niestety nie mam pojęcia, bo generalnie wyjaśnię co dalej w dalszej części przemowy mojej, ale generalnie Play tak nie grzeszy downloadem i uploadem. Jest po prostu beznadziejnie. Do tego jeszcze dochodzi kiepski zasięg, o czym powiem zaraz. I w każdym razie upload teraz będzie 1 megabit na sekundę i według rzecznika Marcina Gruszki to nie wpłynie znacząco na odbiór naszego internetu i tym samym chcą jakby zapewnić większy dostęp osób do tego roamingu krajowego, z tym, że problem jest taki, tego typu, że głównym partnerem jakby Playa jest T-Mobile na tą chwilę, bo tak naprawdę jeżeli przechodzimy w roaming krajowy Orange czy Plusa, to w zasadzie internet nie istnieje, przynajmniej w moim przypadku. On w ogóle jest tak straszliwie wolny, no to dramatycznie wolny. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, nawet w pewnej, jak mamy w ogóle Play, moim zdaniem ma sam w sobie jakiś problem z zasięgiem i z prędkościami, ponieważ nawet jak jestem na LTE, czy tam LTE, znaczy LTE Plus, to jeszcze jakoś działa, ale jak jestem na LTE, niejednokrotnie mam download na poziomie 2-3 megabitów na sekundę, więc to jest coś nie halo. I często mi też się zdarza taka sytuacja, że jeżeli mam dwie kreski zasięgu, wskazuje mi telefon, czy to HTC 10, czy to nie wiem, S7, cokolwiek innego, cokolwiek bym nie miał, to ciężko mi się przeląda na internet. Po prostu zawiesza się, nie chce się ładować strony, więc dla mnie samo w sobie Play ma coś nie tak z prędkościami, jakby już nawet swojej sieci macierzystej, więc no, dla mnie jest to mega słabe. I to wiem z tego, że nie ja tylko mam te problemy, bo jeszcze masa ludzi na Twitterze ma te same problemy, masa ludzi na forach, bo czytałem. I co jest najgorsze, za każdym razem, kiedy zgłaszasz problem do nie wiem, jakąś infolinię, obsługi, cokolwiek, zawsze uważają, że to jest twoja wina i twój problem. Tylko że ja zmieniam telefon dość często, albo mam też do testów, więc na każdym telefonie, że dzieje mi się tak samo, no to trochę jest coś nie halo. No i no, generalnie słaba zagrywka.
No i bardzo tyle. Kulturalnie powiedziane.
No, no tak, no nie chciałem, że powiem tutaj...
Starałem się.
Tak, starałem się, ale no bardzo, no bardzo słaba zagrywka, tym bardziej no marketingowo też to nie wygląda jakoś mega super, tym bardziej, że w praktyce to już wcześniej przed zmianą nie wyglądało genialnie, więc zobaczymy.
Dobra, przejdźmy dalej, bo porozmawialiśmy o Playu, porozmawialiśmy o Evernote, porozmawialiśmy o Apple, teraz przejdźmy do Google'a na chwilę. Ha, klasyka. Tak. Damian, słyszałem, że w twoje ręce trafił bardzo fajny telefon.
Ano trafił. Na wstępie powiem, że dzięki uprzejmości Roberta Nawrowskiego, za co bardzo mu dziękuję. No i pełna recenzja oczywiście tabletowo będzie po świętach. No i to sobie tyle tytułem wstępu. I tak, trafił w moje ręce Google Pixel w wersji tej czarnej, Quiet Black bodajże? Co się nazywa? Jakoś
no
tak.
No coś ten des.
Tak, coś takiego. I mam go od środy.
No.
I powiem ci, że trochę mieszane uczucia mimo wszystko. Zacznę od tego, co mi się nie podoba na sam początek. Przede wszystkim nie podoba mi się szklana wstawka z tyłu. To jest po prostu dramatyczne, to jest debilne, przepraszam za wyrażenie. No nie potrafię, to jest beznadziejne rozwiązanie.
Czemu?
Dlaczego? Ano dlatego, że tak. Po pierwsze wystaje tak na około pół milimetra ponad tą obudowę metalową, przez co no, jest jeszcze bardziej narażone na zbieranie rys. Druga sprawa jest taka, że się niesamowicie palcuje i brudzi. Trzecia sprawa, że się rysuje, to już w zasadzie co wynika z pierwszego. No i jest strasznie śliska. I co jeszcze za tym idzie? Aparat pod tą wstawką jest jakby zatopiony pod to szkło bezpośrednio. Więc jeżeli zarysujesz, będziesz miał rysę na tym szkle, może się tak zdarzyć, że zarysujesz sobie aparat, nie? To coś jak w Nexusie 4 był też. Tak, w Nexusie 4 był taki podobny problem. Wiem, że czytałem o tym. No i generalnie ta wstawka wygląda, według mnie, nie pasuje tam. Pasuje jak piąte koło do wozu. Wygląda strasznie. No mi się nie podoba zupełnie, to mi się nie podoba. Chcieli się jakoś wyróżnić, ale moim zdaniem kompletnie to nie wyszło. No być może znajdą się jacyś maniacy tego rozwiązania, ale... No cóż, mi się nie podoba. Druga kwestia to jest audio, zarówno na głośnikach, bo głośnik jest umieszczony jeden od dołu, który gra mega płasko, jest typowym smartfonowym grajkiem, takim, żeby dźwięku słyszeć w zasadzie nic więcej. Bardzo łatwo go przytłumić, jak oglądasz filmy w wersji w pozycji horyzontalnej. I co tu jeszcze? I generalnie sama jakość audio w porównaniu do HTC 10. Gra ciszej, gra mniej mięsiście i ma mniejszą scenę, takie mam odczucia. Kolejna wada w tym Pixelu to po prostu jest pas startowy.
To jakieś zalety w ogóle?
Przejdę do zalet później, że pocisnę może wady. Pas startowy pod ekranem, no po prostu ta ilość zmarnowego miejsca jest straszna. Nie podoba mi się to, do tego mamy...
Człowieku, ja na co dzień chodzę z iPhone'em, ty mi nie mów, co to znaczy tak, pas startowy
ale przynajmniej
pod ekranem.
Nie masz, ale przynajmniej nie masz przycisków ekranowych, a tu są jeszcze przyciski ekranowe, co potęguje ten efekt, tak powiem, dwukrotnie, jak nie coś takiego. I jeszcze kolejna wada to jest oczywiście wyjście jack umieszczone u góry. Znaczy dla kogo wada, dla takiego wada.
Chociaż z boku inaczej niż w HTC 10.
Tak, no w HTC 10 w ogóle jest odwalone takie nie w 5, nie w 10. I co jeszcze jest bardzo denerwujące, to jest niebieskawa poświata na ekranie. W zasadzie taka zielonkawo niebieskawa, zależy też od kąta, no ale strasznie wpada w taki odcień, taki zalatuje. To nie jest ta jakość AMOLEDa, co jest w Samsung Galaxy S7. I ostatnia rzecz, która mnie strasznie denerwuje w tym telefonie, to są flary. Pewnie część z was na pewno słyszała i czytała o tym w internecie, że jak robi się zdjęcia pod światło, czy gdzie jest większe światło, to takie są rozbłyski na zdjęciach, na wykonywanych fotografiach. No wygląda to strasznie i psuje całe zdjęcia. No a teraz przejdźmy do pozytywów. Android 7.1.1 Nougat. Genialny system. Piękny system. Piękne animacje. Mega fajnie, spójny wizualnie. No... płynny, to jest coś pięknego, bardzo mi się podoba. Ma wiele takich ciekawych smaczków, jak delikatnie przesuwająca się tapeta. Wiem, taka głupota, no ale.
Ale wiesz, takie
fajne.
Głupoty, takie detale, jak to ma tak. Tomasz Haj, to są niezwykle ważne.
Tak, to są te detale.
Te detale, dokładnie.
Tak, no działa bardzo, bardzo szybko, naprawdę mega mi się podoba. W ogóle sam wygląd czystego Androida 7.0 Nougat to jest no coś świetnego, no mi się mega to kupuje. Całą filozofię, same powiadomienia wyglądają genialnie, no to w ogóle ślicznie to wygląda. Kolejna sprawa to jest powłoka oleofobowa. Nie sądziłem, że kiedyś będę to chwalił, ale uwierzcie mi, że ten telefon aż tak bardzo się nie palcuje w porównaniu ze siódemką na przykład na ekranie, czy HTC 10. Takie odnoszę wrażenie. A poza tym, jak wyjmie się go z kieszeni, to ekran w zasadzie jest czyściutki. Nie ma tłustych plam i tak dalej, więc tutaj powłoka oleofobowa jest naprawdę świetna. Kolejna sprawa, sam telefon jest naprawdę jest wąski, przez co bardzo dobrze leży w dłoni, coś jak iPhone. W ogóle strasznie przypomina z frontu iPhone'a, można powiedzieć, tylko bez tego przycisku.
No bo to ma być, wiesz, to ma przypominać iPhone'a, tak?
No tak, tak, swoją drogą. Ale jest bardzo smukły taki, jest taki, wiesz, płaski, nie buja się na boki. Jak go położysz na stole, nie buja się na boki. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo HTC właśnie buja się jak jakaś łódka, jakaś gondola. No a tutaj w Pixelu wszystko jest super. Co tu jeszcze mogę powiedzieć na temat Pixela?
Generalnie ten, pozwól, że ja dodam dwa zdania od siebie.
No dobra.
Ponieważ miałem przyjemność chwilę go trzymać w dłoni, muszę tak powiedzieć, że to jest telefon o ekstremalnie wygodnym trzymaniu w dłoni. To jest najlepiej, chyba najlepiej wyprofilowany telefon, jaki miałem kiedykolwiek w ręku i to jest wręcz...
Miałeś przecież iPhone'a 6, to tak samo.
Nie, to nie jest tak samo, dlatego że matowe wykończenie z tyłu, które jest w Pixelu, jest dużo bardziej matowe i dużo przyjemniejsze i cieplejsze w dotyku niż iPhone'y. iPhone'y są dla mnie troszkę jakby slippery, za bardzo...
No może ma Snapdragona, dlatego jest cieplejszy w dotyku.
No być może, ale byłoby, wiesz, nawet quite logic, natomiast nie, on jest... świetnie wyprofilowany, jest w ogóle malutki, jest taki jakby, ta piątka jest taka tycia, tak bym powiedział, taki znaczy,
malutki,
telefonik,
to
taki jak...
Z tym się nie zgodzę, on po prostu jest wąski. Czasów. Przez to, że jest wąski, to właśnie super leży w dłoni, bo on jak na pięciocalowce jest stosunkowo długi, no nie oszukujmy się.
No tak, dużo niewykorzystanej przestrzeni w każdej przestrzeni, że tak powiem. W sensie
tak,
nad
tak.
ekranem, pod ekranem, tak jak powiedziałeś chwilę wcześniej, lotnisko. Ale telefon działa bardzo sprawnie, w ogóle żadnego lagowania, niczego nie ma w nim. I co
ciekawe, bateria daje radę, naprawdę, bo jest 2770 mAh. Teraz jestem po drugim cyklu ładowania. Telefon był odłączony o godzinie, żeby wam nie skłamać, zaraz sprawdzę. O godzinie... 9:05 był odłączony od ładowania. Mhm. Obecnie mam SOTU 3 godziny 49 minut. Telefon ma 33%. Przez jakieś 70% czasu był podpięty do Wi-Fi. I generalnie no, nie ma z nim problemu, tak, żeby trzymał na tym cały dzień na baterii. Nawet na LTE daje radę, więc ja nie bateria to taka typowa jednodniówka, myślę. I co jest jeszcze świetne, że ja tutaj przy tym telefonie w ogóle nie wyrzucam aplikacji z RAM-u. One siedzą. Na przykład ja potrafię włączyć sobie jakąś aplikację. Dajmy na to, włączę sobie Ryanaira, do odprawy Ryanaira na przykład aplikację, czy tam do szukania lotów, wyszukam jakiś lot i wyłączę ją, bo po prostu nie będzie mi potrzebna i wchodzę do nią po dniu czy po dwóch i ona cały czas wisi w tym ramie, nie ma możliwości, że ona została ubita. Nawet jak się odpali cięższe gry, bo próbowałem z GTA San Andreas, więc tutaj to zarządzanie ramem i sam optymalizacja pewnie, co za tym idzie też, jest genialna w tym telefonie. Naprawdę to trzeba mu oddać, że działa piekielnie szybko.
No, jest szybki, piękny, taki mały potworek, no ale ja tam o wad to może za dużo uważam, że w nim nie ma, natomiast największą jego, znaczy ma świetny aparat, tak, powiedzmy to głośno, ma doskonałe...
Nie licząc flar,
tak, natomiast no, gdyby połączyć jego cechy wizualne, chociaż... z troszkę i aparat połączyć z obsługą w Galaxy S7, bo ja uważam, że obsługa w Galaxy S7 aparatu jest dopięta na ostatni guzik. Dorzucić audio z HTC i byśmy mieli Androida perfekcyjnego. A, i jeszcze to wszystko zamknąć tematem wodoodporności z Galaxy S7. No to już w ogóle byłby kosmos.
Tak, dokładnie.
I wtedy ten telefon powinien kosztować 3200.
Tak, i wtedy myślę, że brałbym w ciemno.
Dokładnie, bo to jest właśnie... ale on bardzo, bardzo, bardzo przypomina iPhone'a. To jest takie
najbliższe. Z frontu, nie?
To jest... Po prostu z frontu, jakby człowiek patrzył na iPhone'a i tylko bez przycisku fizycznego pod ekranem. I to jest właściwie.
A nie wiem. Nie wiem, czy wiecie, Bartku i Sławku, co jest bardzo ciekawe. Ten Pixel XL ma 5,5 cala i on ma dokładnie takie same wymiary jak iPhone 6 Plus.
O, ale nie wiedziałem.
Dokładnie, zobacz sobie. Idealnie, ekran jest tak samo w takiej samej pozycji rozłożony. No idealnie tak same rozmiary. No
czyli,
to
czyli wchodzi jakby wrzucić przycisk fizyczny
wysokość, szerokość. Ten.
Jakby wrzucić przycisk fizyczny pod spód, to byśmy mieli iPhone'a 6 Plus, czyli tego chyba, które ma Bartek.
Tak. Z tego co kojarzę, to tak.
Chwila, Bartku. Ale ty masz Google Pixela Plusa, czy...
Nie,
Plusa?
Ja mam tego mniejszego, a jeszcze
no to by miało mniejszego.
No tak, no Damian mówi, że ten większy Pixel XL jest jak 6 Plus, tak?
Tak, dokładnie.
No, jak 6
rozmiarowo.
O to chodzi. Więc...
No to zobaczcie, no ten format się nie starzeje, no panowie.
No ale tu mam nadzieję.
Jak zwykle wygrało. Tak. Bijcie pokłony.
Wiadomo.
Bidaki.
Mordy do ziemi. Tak. No co, no to tyle. Świetny telefon, tak?
Znaczy świetny. No,
a jaka tam jest rozdzielczość ekranu? Przepraszam.
Full HD. Na szczęście Full HD. Aha.
Tak. A w większym jest
2K.
2K. Więc ten. I to jest bardzo dobra decyzja, Full HD. Zresztą nie zapominajmy, że Galaxy S7 pozwala po aktualizacji do Nougata zmniejszać rozdzielczość do Full HD też.
Tak, ale swoją drogą zauważ, że w Nexusie 7 2013 też masz Full HD i czy jakoś ci to przeszkadza na tym 7 calach? Bo mi znaczy,
w ogóle nie uważam, żeby większa rozdzielczość była do czegokolwiek potrzebna. Ona no tylko tak żre baterię tylko i wyłącznie.
Znaczy, wiesz, mówią, że wirtualna rzeczywistość, no ale umówmy się, te wirtualna rzeczywistość porównajmy sobie HTC Vive do takiej smartfonowej, no to te smartfonowe to się nie umywają do HTC Vive, no ale to jest już temat na jakby oddzielny odcinek.
Zgadza się, zgadza się. Dobra, panowie, lecimy dalej. Chyba, że jakieś pytania, ktoś chce coś jeszcze dodać?
Nie.
Okej. Okay. Porozmawiamy jeszcze chwilę o MacBookach, bo to aż...
aż się prosi, nie?
Aż się prosi, tak. Ja wiem, oczywiście my nie mamy, no, znaczy nie, przepraszam, jakie my nie mamy?
Bartek ma.
No Bartek ma MacBooka, w sumie tylko ja Bartek też używam, ma... więc ten.
Bartek ma, cytuję, znalazłem w internecie taki fajny komentarz.
No.
MacBook Pro 2015. Ostatni sensowny komputer Apple. Dziękuję.
No tak, tak.
Tak, ja też to widziałem. Tak. Jeżeli, to ja może pozwolę sobie wprowadzić w temat.
Tak.
Widzieliście może w tym tygodniu recenzję MKBHD na temat MacBooka Pro?
Tak, ja widziałem.
No i moim zdaniem ta recenzja jest jak najbardziej sensowna. W sensie dla mnie Touch Bar jest pomyłką. Mm-hmm. I zawsze nią będzie. I
zgodzę się, bo jest pamięć mięśniowa, jednak pamięci mięśniowej nie oszukasz, nie?
No.
Ale to nawet nie chodzi o pamięć mięśniową, tylko... Jaki Touch Bar w ogóle? No dla kogo? Po co? To jest... Słuchajcie, no w tym momencie największą funkcją Touch Bara w MacBookach Pro jest to, żeby pokazać, że masz tego nowego.
No tak.
To nie jest tak, że to jest coś... Ja nie widzę, w sensie może jestem ograniczony, może panowie wizjonerzy z Apple'a mnie jakoś, nie wiem, za parę miesięcy zaskoczą, ale na ten moment nie widzę żadnego praktycznego zastosowania dla tego, poza tam jakimiś pierdołami, o których powiedział MKBHD, które, dobra, może tam w jakichś konkretnych bardzo... No ale to jest bardzo długa ścieżka, żeby dojść do takich w ogóle problemów, o jakich on mówi, tak? Gdzie to się rzeczywiście przydaje. W normalnym użytkowaniu ja nie jestem fanem tego typu rozwiązań. To są ładne kolory, ładny wyświetlacz i tak dalej i oczywiście to ładnie wygląda na zdjęciach, ale w życiu to ja sobie do tego dotykałem, rozmawialiśmy o tym ostatnio i poza Touch ID to nie widzę w ogóle żadnych plusów. Zresztą uważam, że pozbywanie się fizycznych przycisków nie jest do końca plusem, dlatego że nic tak dobrze nie działa na twój umysł jak Ctrl-Alt-Delete na Windowsie albo przytrzymanie przycisku wyłączania na MacBooku, dlatego że wtedy masz pewność, że to zadziała.
Zgadzam się. Fizyczny przycisk tworzy w głowie to przeczucie, że odbyła się jakaś czynność mechaniczna, która jakby powoduje, że jakiś switch przełączył
nawet
się.
Nawet nie poczucie w głowie, no po prostu masz pewność, tak, że nawet jeżeli sprzęt się zaciął, to zadziała, tak?
Tak,
no tak.
To jest to. No, jak ci się wypieprzy telefon z Androidem bez przycisków fizycznych, znaczy zawsze jest ten wyłączania i włączania, ale gdyby go nie było, no to masz dosyć duży problem, no bo co masz, podłączyć do komputera, do ładowarki, to może wstanie, może nie, no i teraz co dalej, tak?
Rozumiem.
Propsuję, na pewno będę propsował za ekran, dlatego że oni tam dodali paletę P3 chyba.
To wiem, to podobno dla tych, co w grafikę obrabiają w jakiś sposób, to bardzo, bardzo się przydaje, bardzo pomaga, ułatwia cały proces, nie?
Tak, i na pewno zmniejszyli ramki, ale czy te małe...
No i waga też jest ważna, nie ukrywajmy się, bo tak, bo MacBooki dużo osób nosi, że tak powiem, ze sobą i używa jako swoich mobilnych komputerów, więc moim zdaniem też propsy za to, że obniżyli wagę.
Nie, no, absolutnie ale... nie. Uważam, że to jest w ogóle to, że obniżyli wagę. Pamiętaj, kosztem czego obniżyli tą wagę.
Znaczy, no pewnie kosztem baterii, nie? No.
Na przykład.
I to jest w ogóle, i to jest właśnie tak naprawdę clue naszej rozmowy, że od w sumie teraz od szczegółu, nie, od ogółu też do szczegółu
do
przechodzimy,
szczegółu,
bo
tak.
Bo właśnie teraz tak, czemu jest niższa waga, no nie?
A tylko no mała uwaga co do recenzji MKBHD, on tam trochę dla mnie była słaba ta recenzja.
Znaczy się zastanawiałem, czy ona nie jest kupiona.
No tak wyglądała, bo ona nie jest, jakby on powiedział, że de facto, no sprzęt jest super. Tyle się dowiedziałem, tam kilka rzeczy może nie idealnych, ale generalnie sprzęt jest super. Tylko, że jak słucham innych recenzji, słucham o tym, że on się rozładowuje w 2 godziny, a pod obciążeniem i 5 bez obciążenia, a w internetach MKBHD mówi, nie no, bateria jest spoko generalnie, mogłaby być lepsza, ale jest spoko. I to cały temat baterii tak poruszył, to troszkę wygląda to na, jak omijanie problemu, na zasadzie,
no tak, tak.
Słuchaj MKBHD, tutaj Tim Cook, jest taki temat, jak będziesz robił swoją recenzję, to weź tak, no nie musisz, no nie, ja nie chcę ci oczywiście kneblować ust niczym, ale a to weź tam pomiń temat baterii, bo to tak głupio przecież, tak?
A my ci damy worek zielonych.
My ci damy worek, czy no, czegoś ci tam damy.
Nie,
worek.
No po prostu, znaczy, on ma tam... W sensie ja nie chcę insynuować, bo tak teraz, ale... Bo tak Polacką będzie, ale on przecież teraz ostatnio robił wywiady z tymi ludźmi z Apple, więc myślę, że po prostu mają jakieś tam lepsze relacje i może coś tam być na rzeczy. No ale jakby odchodząc od tego tematu, ja na przykład mam w dupie czas pracy na baterii komputera, tak szczerze. Dlatego, że zwróćcie uwagę na to, że w naszym codziennym życiu, niezależnie od tego, czy jestem Bartkiem, Damianem czy Sławkiem, komputerów tak naprawdę używamy w miejscach, gdzie internet jest dostępny.
Chyba znaczy, internet, chodziło ci prąd.
Tak, gniazdko jest i ja na przykład swojego Maca ładuję chyba 2 razy dziennie, no nie?
Ale no wiesz, ale chodzi o pewną przyjemność korzystania na przykład w domu, kiedy nie musisz szukać ładowarki i to też o to chodzi, wiesz, typu leżysz...
Ale MacBook Pro, no tak, no i tutaj właśnie teraz dla kogo jest MacBook Pro, no bo z jednej strony nie ma sensu kupować 2 komputerów z jednego do leżenia, drugiego do pracy, no ale z drugiej strony też...
Ale
ja powiem szczerze tak, dla mnie największy problem, jaki zrobili, to to, że wycofali MagSafe'a i to będzie dla mnie zawsze dużym problemem. Nie podoba mi się też to, że wersji, że nie ma więcej wersji bez Touch Bara, a co do samej baterii, to wiesz co, szczerze, 3 godziny nie poleżysz z tym MacBookiem. Mi się wydaje, że poleżysz.
A... Ty wiesz, zauważ, dużo osób pracuje poza domem. Na przykład ja mam też laptopa i laptopa używam na uczelni. Na uczelni w salach wykładowych na 150 osób.
Ale mamy stary, mieszkasz w Polsce.
No tak, ale mamy 4-5 gniazdek. A sporo ludzi u mnie ma laptopy, tak? No różne, różnego rodzaju, różnych firm. I zaraz zauważ, jakby każdy pracował po 3 godziny. Nieraz na uczelni siedzę 8-15 na przykład. I musi mi ten laptop wytrzymać, no to no, pojawi się pewien mały problem w tym momencie.
Nie? Kup sobie powerbanka. No, czemu tak. Nie?
No ale nie, mówię, to jest po prostu, to jest wynik tego, gdzie żyjemy. W sensie, to ja nie chcę marudzić na kraj czy coś, ale no, nie oszukujmy się, no, jeżeli, jest mała szansa ogólnie, w sensie, to już teraz w nowych wydziałach, tak, na uczelniach publicznych, to już się rzeczy takie robi, tak, jest Wi-Fi i tak dalej. Ale w tych starych to wiesz, no jak znajdziesz gniazdko, to jesteś w ogóle no, zajebistym odkrywcą. No jesteś Krzysztofem Kolumbem Wydziału.
Krzysztof Kolumb Wydziału. Piękne.
To jest no, tekst odcinka.
Tak, aż sobie to zapiszę gdzieś zaraz. Nie, no Bartek ma racji sporo, tak, że tak akurat pewnie jest na uczelniach i ja wam powiem ze swojego doświadczenia, że jakby no dla mnie trzymanie na baterii ma znaczenie, ale też nie jest najbardziej kluczowym tematem. Ja akurat używam 2 komputerów. Jeden taki jest bardziej stacjonarny, drugi jest mniej stacjonarny i fajnie, kiedy jeden trzyma długo przede wszystkim na baterii, a drugi może sobie tam trzymać 2 godzinki, ja to przeżyję. Ale jest śmieszne co innego, że Apple tak chwaliło się w przypadku MacBooków tematem tego, że ten komputer trzyma 10 godzin. No i teraz, uwaga, słyszeliście o tym, bo od tego się nasz temat zaczyna tak naprawdę. Słyszeliście pewnie o tym, że Apple stłukło termometr, żeby nie sprawdzać, że mamy gorączkę, czyli po prostu tak, usunęło tak. Ten w nowej aktualizacji macOS-a znika z ten jakby informacja, ile mniej więcej godzin pozostało do tego, aż laptop się rozładuje. I podobno to jest wynik tego, że przecież procesory Skylake, czy jak one tam się nazywają, od Intela, one jakby płynnie dopasowują czas pracy na baterii do aktualnej sytuacji, jakby jego i wykorzystanie. Tylko że prawda jest taka, że co z tego? Taka wartość jednak daje ci mniej więcej obrazowe pojęcie, ile mniej więcej twój laptop teraz wytrzyma, jeżeli będziesz pracować w tym stylu, w którym aktualnie pracujesz.
Tak, to jest takie kolejne omijanie problemu, moim zdaniem, nie?
Znaczy, panowie,
no.
Ja wam wchodzę w słowo dzisiaj bardzo, ja przepraszam za to, ale ja dokonałem sprawdzenia.
No.
Ile pojemności, ile watogodzin ma bateria. I teraz to jest w ogóle, to jest szachmat i na tym możemy skończyć dyskusję.
No, dawaj.
W MacBooku z 2015 roku, 13-calowym, bateria ma... Już czekaj. Och, jak ja to uwielbiam. Strona mi się przewinęła. Sekundka ma 74,9 watogodziny.
No.
W 13 z 2016 ma 54,5.
No właśnie, no i jak to było
wcześniej? Jeszcze jest lepsza opcja. W 15 z 2015 było 99,5 watogodziny. W tym roku 49,2.
Aha.
Więc te komputery nie mają, kurwa, prawa żyć.
No, jak widzisz, dają radę. Ludzie je kupują. Przecież.
I to jest straszne.
A teraz sam powiem kolejną rzecz. Ciekawą stronę Apple. Zarówno przy MacBooku Pro tym 13-calowym z touchbarem, bez touchbara i 15, jest napisane, że jest do 10 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu, do 10 godzin odtwarzania filmów z iTunes i tam do 30 godzin w stanie gotowości. I teraz tak, 15 ma 76 watogodzin baterię, nie? A teraz uwaga, to jest ciekawe. I tutaj 13 mają z touchbarem 49,2 watogodziny, a bez touchbara 54,5 watogodzin. I wszędzie w specyfikacji, i w 15, i w tych dwóch 13 jest napisane, że wytrzymują do 10 godzin przeglądania internetu.
A właśnie, sorry, bo ja podałem...
To jest coś nie halo, moim zdaniem.
Nie, chwila, ja podałem wtedy złą. Ja podałem właśnie z touchbarem, że ma mniejszą pojemność, no nie? A to nie była 15. 15 ma... O Jezus, nie lubię takich sytuacji, ale 15 ma... Pojemność tej baterii 76. No to jest 25%, tak? W wersji mniejszej 33%, w wersji większej 25%. Moim zdaniem przegięcie na złą stronę.
Oczywiście, że tak.
Co mogę powiedzieć więcej, to że to w ogóle, panowie, 200 gram różnicy? Warto?
Znaczy, to moim zdaniem na... Nie, nie warto.
Moim zdaniem też raczej... No, ja to dam... Co ja się znam, to ja się nie znam.
Słuchajcie, jak kiedyś mieliśmy komputery, które ważyły 2,5 kilo, 3.
Dalej są komputery, które ten...
No ja wiem, bo ty takiego używasz. No,
no wiem, właśnie. No nie, no ja 1,8 kilo.
No to 1,8 kilo waży 15 nowa, a stara ważyła 2. Czyli patrzcie, żeśmy zyskali 200 gram, co tak naprawdę, wiecie ile to jest 200 gram? To jest iPhone 6 Plus, no nie?
Tak, no tak, tak.
Czyli wrzucisz sobie do plecaka słuchawki i masz 200 gram dodatkowe. Więc po co?
Znaczy wiesz, to się kreuje taka sama sytuacja jak ze smartfonami, nie? Ma być smuklej, ma być mniej i kosztem oczywiście baterii. Czyli dobrym przykładem jest tutaj Moto Z, ta nowa, która ma 5 mm, jest cienka, ale bateria jest tam tragiczna, jest 2600 chyba pojemności i trzyma strasznie. No generalnie wyniki są dość słabe i generalnie zauważcie, że wszędzie tak się teraz, no w wielu przypadkach tak jest, tak, że bateria wcale nie jest, to ogniwo podnoszone jest zostawiane takie samo, bądź jest zmniejszane trochę, bo żeby był smartfon cieńszy.
Powiem szczerze, tak sobie myślę. Wiecie co? To jest waga tych tak naprawdę przejściówek, które musisz zabrać ze sobą.
A to swoją drogą, to już to powiem.
Tak sobie liczyłem, ile one mogą ważyć, no ale przecież weźmiesz 2-3 przejściówki i coś tam dorzucisz i już masz de facto masz starszą wersję, tak? Więc tak naprawdę mija się z celem, no moim zdaniem. W sensie skończyliśmy na tym, że mamy lżejsze komputery, ale musimy nosić rzeczy więcej. Bez sensu.
Znaczy, to jest takie uogólnienie, no ale po prostu...
Pogoń za absurdami, moim zdaniem.
Znaczy ja niedawno jeszcze chodziłem do szkoły, wiesz, w tej szkole miałem taki plecak, co ważył 7 kilo, no nie?
Co ty gadasz?
No tak, no tak, takie były takie dni, gdzie 7 kilo masz ważył mój plecak, czy 5. Nieważne, w każdym razie ważył na tyle dużo, że teraz 200 czy nawet pół kilo różnicy nie robi mi w ogóle żadnej różnicy. I dla mnie takie, dla mnie pogoń za gramami jest w ogóle pomyłką. Tak szczerze mówiąc.
No bo tak jest, no. No po prostu dla mnie też to jest pomyłka jakby bez sensu. I ten, szukam cały czas, wiecie co, szukam cały czas tych pojemności baterii, bo coś mi się nie zgadza.
A wiecie, że dla porównania MacBook, ten MacBook, no, cieniutki, ma 41 watogodzin.
Mam pytanie, czy watogodzina jest jednostką jest jednostką miary? Pojemności? Mhm. Mi się wydawało, że miliampery są pojemnością.
Miliampery, ale... też mogą być, ale to jest napisane. Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności 41,4 WH.
Okay,
a W to dobra. Jest watt, H to jest hour, czyli godzina. Wiesz, dobrze. Mamy tylko kolokwium z fizyki, nie przeskoczysz.
Dobrze, nie będę się z tym absolutnie spierał. No to jeżeli tak jest, to jest żenada, po pierwsze. Po drugie, uważam, że jest to absurd. I po trzecie, powoduje to takie klapki.
Żenada, jak... absurd.
A po trzecie, powoduje
Prawo
to
Prawo i Sprawiedliwość.
Klapki. Prawo i Sprawiedliwość. O, dokładnie. Powoduje to takie kwiatki, że mamy później... Ja powiem wam szczerze, współczuję tym użytkownikom, jak Wojtek Jędrusiewicz.
Ja naprawdę. Właśnie, a propos Wojtka... Wojtek jest bardzo ciekawy pod takim względem, że Wojtek bardzo lubi sprzęty Apple. To widać, to wszyscy wiedzą.
Znaczy, no to wszyscy, ale... on nie lubi, on je no, używa, kocha. Lubi, no, kocha.
On je używa, no tak, ale warto zauważać, że jego problem z MacBookiem Pro z touchbarem, mówię to otwarcie, on go hejtuje. Hejtuje go za touchbar, bo uważa, że nie znajduje sensownego zastosowania tego touchbara. Hejtuje go za baterię. Powiedział, że w stanie baterii nie jest w stanie za nic zaakceptować.
No okej, okay, spoko. Ja tylko chcę powiedzieć, że właśnie później wychodzą takie kwiatki, że fanom, którzy chcą używać tego komputera, daje się taki komputer, którego nie mogą używać, którym są ten... I wiecie, co jest w przypadku Apple najgorsze i najlepsze jednocześnie? Że nie mają alternatywy. Że nie ma alternatywy typu, no w Windowsie możesz narzekać, ale masz 17 różnych komputerów. Wybierz sobie taki, który ci pasuje bardziej. Jeden ci pasuje bardziej, drugi ci pasuje mniej. Wszystkie wydrochy nie pasują ci wcale, tak? Tak jak to ty kiedyś powiedział, ale jednak masz jakąś alternatywę, a tutaj alternatywy nie masz i tyle, no nie masz, no musisz kupuj, płać dolary, jak to ten...
Co jest w ogóle, a słyszeliście o tym, że jeszcze wyszedł WatchOS, który uceglał zegarki?
A tak, słyszałem, że niektóre to zegarki też, się też uceglały, więc ten, więc... Bartek, ty pewnie byś nie kupił nowego MacBooka.
Nie, nie kupiłbym, ale to nie dlatego, że mam tego.
A dlaczego? A co na takim poziomie jakby jakby co ci najbardziej przeszkadza? Jakbyś ty chciał... Chcesz podejść, ale coś to powoduje, że no nie możesz, no nie chcesz nawet.
Wiesz co, ja mam coś takiego, że ja, u mnie to nie trwa tak jak u was, w sensie ja zawsze dłuższy czas czekam na wszystko, tak? W sensie, no to jest tak, że po prostu zazwyczaj sam na to pracuję. I tak jak marzyłem dokładnie o takim MacBooku, jakiego mam, przysięgam, o tej wersji z tym gładzikiem takim, wiecie, Force Touch i tak dalej. I ja miałem coś takiego z iPhone'em 6. Zawsze chciałem mieć 5S-kę, kupiłem 6+. No i niby iPhone, niby Swag i Lance, ale tak naprawdę to nie jest to urządzenie, którego ja chciałem.
No, rozumiem, okej.
Okay. Druga rzecz jest taka, że temat przejściówek, w sensie nawet nie przejściówek, tylko dwóch gniazd, by mnie zabił, bo ja bym nie wziął z touchbarem. W sensie, może bym wziął w sumie, ale... Ale myślę, że jednak nie, tak? Myślę, że jednak nie wiem, z touchbarem ze względu na, nie wiem, rozsądek cenowy tak naprawdę chyba. Bo jakby, no jakby trzeba było zapłacić, to bym zapłacił, ale moim zdaniem to jest granie, no jakby to nie jest warte. Bo tam się do 10 tysięcy prawie zbliża, przecież ta 13, więc tak. To już jest chore.
No jest
chore. Za komputer płacić. W sensie w takiej konfiguracji, tak?
No nie, bo jeżeli... właśnie, za tyle za komputer można zapłacić, ale to muszę
tak, ale w takiej konfiguracji to nie jest tego warte. Tak. No i co ja mogę powiedzieć? W tym momencie używam 3 złączy. Dziękuję, pozdrawiam. A w sumie to 4, tylko że jeden to jest jack, więc no nie musimy o tym rozmawiać, tak?
No tak, tak.
W pracy używam też 3, więc to jest tyle, tak? Jakby przejściówki... Nie wiem, ja w ogóle nie lubię ideału takiego czegoś jak stacja dokująca. U mnie wszyscy, w jednej firmie, dla której pracuję, w biurze są wszędzie stacje dokujące, wszyscy są na Dellach i wszyscy są niby szczęśliwi, ale dla mnie to jest w ogóle, nie wiem, mnie to zabiera w ogóle przyjemność. Ja lubię sobie zdjąć komputer, wziąć na kolana, mieć monitor podłączony, wiesz, popatrzeć tu bliżej, tu dalej, coś, no nie wiem, pokombinować. I moim zdaniem te nowe MacBooki trochę tak zabierają możliwość takiego kombinowania.
Ja rozumiem.
Bo ja ten komputer, który mam, jeszcze sorry, że dokończę, ale ja wiem, że ja go mogę zabrać wszędzie, tak? Jakby ja się o niego, nie wiem, no... Po prostu dla mnie to jest zajebista maszyna. Zajebista. Ma świetną klawiaturę, świetny ekran i w ogóle wszystko się zgadza, wszystko jest i tak dalej.
Jest kompletnie bardzo dobra.
Tak, a ten nowy MacBook jest dla mnie takim za bardzo wyśrubowanym, profesjonalnym sprzętem, który ma nie być tak naprawdę profesjonalny, tylko ma być innowacyjny.
Jak to powiedział mój tatuś, nowy MacBook jest udziwnieniem i innowacją na siłę. I w zasadzie to moim zdaniem jest genialne podsumowanie.
A ja bym powiedział, że to jest problem. Kupujesz komputer, który jest problemem. To znaczy, nie
w
ma
pewnym
tego,
sensie tak.
Musisz dopasować sobie jeszcze dokładny workflow do tego komputera. Teraz nie jest tak, że jakby stare MacBooki miały komplet złączy, więcej, mniej, ale generalnie pozwalały na bardzo dużo. To są świetne komputery. A nowe MacBooki to są problemy. Ja wiem po prostu, jak na przykład, nie wiem, brak mi... Dlaczego nie kupiłem telewizora Samsunga? Bo nie ma złącza 3,5 cala, nie ma jacka. I po prostu dla mnie to już jest jakiś problem. Ja nie lubię mieć problemów. Chcę wygodnego komputera. I na przykład ja sobie po prostu też z tego powodu nie wyobrażam. Między innymi MacBooka, bo tam jest dużo oczywiście tak naprawdę, a ciekawostka MKBHD mi przy okazji przyczepił się do touchpada też.
Tak, a mnie chyba najbardziej w tym wszystkim boli to, że Apple jest takie, że oni się nie cofną.
Tak, tak, tak.
Oni się nie przyznają do błędu, będą brnęli dalej w to samo.
I to jest dla mnie najgorsze, dlatego że jeżeli by wyszła nowa wersja MacBooka Pro na przykład za 2 lata, takiego jak ja mam,
no,
tylko wzbogaconego, na przykład, że jest jeden port normalny USB, 2 są USB-C, zamiast 2 Thunderboltów jest 1 Thunderbolt, bo 2 nie potrzeba, i jest MagSafe, i jest normalny jack, to by był świetny komputer, naprawdę. MacBooki te z 15 roku to są zajebiste kompy. I to każdy to mówi, tak? W sensie...
Tak, ja też tak mówię.
To jest bezdyskusyjne, po prostu to są naprawdę świetne maszyny. Po co psuć?
Po co psuć, dokładnie. A panowie, ja tak na koniec wam powiem tylko ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, że nowe AirPodsy przychodzą, to gniazdko ładowania, ten jakby tu jest ładowane dodatkowo przez złącze zabierające USB-A. A jest w ogóle dla mnie epic.
Czy tam to jest chyba B.
Czekaj, chciałeś powiedzieć, że mają taki sam kabel dołączony jak do iPhone, czyli dla USB Lightning.
USB Lightning, tak. Tam jest napisane, że kabel USB, ale z tego, co czytałem na Twitterze, jest to po prostu USB stare, USB. Zwykłe, normalne.
A, czyli
USB.
Po prostu tutaj znowu jest niekonsekwencja ze strony Apple. No, zarówno prosto z pudełka nie podłączysz nowego MacBooka, nie naładujesz słuchawek, nie podłączysz iPhone'a. Tyle.
No tak.
No to jest cyrk po prostu.
A tak na zakończenie to w ogóle chciałem zachęcić do tego, żeby... Tak nie wiem w sumie, ale mówię to dlatego, że zaczęliśmy podcast samą w ogóle z całego Shufflecasta trochę z idei tego, że każdy zrobił Chromebooka. Mhm. I tak się składa, że podjąłem decyzję, że oddam swojego Chromebooka na cele dobroczynne.
O, bardzo ciekawa inicjatywa.
Super, no. Ale... spoko.
Mówię o tym dlatego, że na portalu znanym i lubianym trafiłem na artykuł, teraz już wiem dlaczego pokochałem Chromebooka. I tak sobie otworzyłem i tak naszła mnie taka chwila sentymentu, że może popełniam jakiś błąd, nie wiem. W sensie, no wiesz, może jednak coś tutaj, nie wiem. No nie popełniam. W sensie jak koleś napisał, że otwiera wszystko w przeglądarce, to ja ani na chwilę mnie wrócił.
No bo to jest świetny komputer, ja tak dalej uważam. A panowie, taka ciekawostka, czytałem trendy wyszukiwania w 2015-16
roku. Ja też widziałem.
Tak, i widzieliście...
Jak wypełnić wniosek 500+.
Tak, jakby najlepsze były właśnie dla haseł jak, i tam było też między innymi oczywiście jak się grać w Pokémon Go. I coś jeszcze było, ale nie pamiętam co, więc już nie będę szukał.
Tak, ale tam... Dobra.
To kończymy.
Jak ściąłem Bartka. Boże, to mój okrutny jak ja. To był 63. odcinek Shufflecast. Uwierzcie nam, że nagrany z wielkimi problemami. Ale udało się.
Tak.
Ale nagrany, i to jest ważne.
Tak. Trzymajcie się tak to.
No, pa, pa.
Cześć.